Twoje Radio London. W programie Twojego Radia, nagranym z wyprzedzeniem, tak by na antenie Radia Western 94,9 FM ukazał się 24 marca, czyli w Niedzielę Palmową, słuchaczy serdecznie wita Jolanta Pawluk. O tym, co może przynieść dzień, pytał w piosence Jan Ryczko z London, ale wszyscy doskonale wiedzą, że dzisiaj jest Niedziela Palmowa. Ja jedynie przypomnę, że jak co roku harcerze i harcerki sprzedawać będą po mszach świętych palemki, a kawiarenkę w sali parafialnej prowadzi koło przyjaciół harcerstwa. Co w programie? Część pierwsza to książki nowe i nie najnowsze, czyli Małgorzata Maciejewska z zachętą do czytania po polsku. Audycja z uśmiechem na twarzy będzie nietypowa, dłuższa niż zazwyczaj. Znajdzie się w niej przedzielona reklamami Radia Western, baśń Marii Konopnickiej o krasnoludkach i sierotce Marysi.
Dzień dobry. W kolejnym kąciku książki nowej, nie najnowsze, wita Państwa Małgorzata Maciejewska. Joanna Kuciel-Frydryszak, absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Wrocławskim, jest dziennikarką. Jako pisarka zadebiutowała biografiami Słonimski, Heretyk na Ambonie i Iła. biografią Kazimiery i Ułakowiczówny. Jej książka Służące do wszystkiego z 2018 roku stała się bestsellerem i znalazła się na liście 10 najważniejszych książek tego roku. Chłopki, opowieść o naszych babkach, to najnowsza książka Joanny Kuciel-Frydryszak. Autorka daje wiejskim kobietom głos, by opowiedziały o swoim życiu, codziennym znoju, lękach, marzeniach. Ta mocna, głęboko dotykająca lektura pokazuje siłę kobiet, ich bezgraniczne oddanie rodzinie, ale też pragnienie zmiany i nierówną walkę o siebie w patriarchalnym społeczeństwie. Posłuchajmy fragmentu z najnowszej książki Joanny Kuciel-Frydryszak zatytułowanej Chłopki. Opowieść o naszych babkach. Kiedy wiejska dziewczyna się przedstawia, podaje imię, nazwisko, nazwę wsi, z której pochodzi oraz mówi, jak duże są jej rodzina i gospodarstwo jej ojca. Te dwie ostatnie informacje powiedzą nam o jej sytuacji najwięcej. Gdy poznajemy córkę gospodarza z 6 dzieci i 3 morgami, to już wiemy, cierpią głód. Ich gospodarstwo nazywane jest przez specjalistów od ekonomii karłowatym, co oznacza niewydajne, niewystarczające, by wyżywić rodzinę. Co miałaby tutaj robić dorastająca dziewczyna? Jako dziecko pasie gęsi lub krowę. Gdy dorośnie, nie jest do niczego potrzebna. Przeciwnie, obciąża gospodarkę, bo trzeba ją wykarmić, a nie ma czym. Czy tak narodziło się słowo darmozjad? Nie. Dla takich jak ona, ekonomiści zarezerwowali bardziej elegancki termin, ale wciąż brutalny. Zbędna. Nie ma dla niej pracy, więc nie ma dla niej jedzenia. Jest zbędna. Trzeba ją jak najszybciej wydać za mąż. Chyba że ucieknie do miasta, najczęściej na służącą. Albo na Saksy, do Francji, Belgii, Niemiec. W Polsce międzywojennej 64% gospodarstw na wsi uznawano za niewystarczające, a 40% wiejskich kobiet za zbędne. Pasionka to zwykły los chłopskiego dziecka. Budzone o świcie prowadzi zwierzęta na pastwisko, zwykle krowę, czasami przez całą wieś. Tam pilnuje, aby nie wchodziła na sąsiednią miedzę i nie uciekła, a późnym wieczorem spędza ją z powrotem do gospodarstwa. Wszyscy wiedzą, że część dzieciaków chodzi na pastwisko zamiast do szkoły. Kilkuletnie dziewczynki najczęściej zaczynają od pasania drobnych zwierząt, gęsi, kaczek, aby z wiekiem zastąpić starsze rodzeństwo przy wypasie krów. Kazimiera Długołęcka, która swoją rodzinę wspomina jako dosyć bogatą, mieliśmy podłogi i podwójne okna, pasała gęsi od 5 roku życia. Napisała, pasło się na wspólnym pastwisku około 1,5 km od domu. Ukroili pajdę chleba, wydrążyła mama dołek, nałożyła tam masła, nakryła tym kawałkiem, co wydrążyła, zawinęła w czystą lnianą ściereczkę i to było pożywienie na cały dzień. Dzieci ze wsi spotykają się na wspólnym pastwisku, ale dziewczynki zwykle trzymają się osobno. W ciągu całego lata między pastuchami z różnych wsi trwały wojny. Napadaliśmy na siebie bez żadnego powodu i wywiązywała się walka. Jako narzędzia w tej walce używane były kije, baty, przyniesione z pola kamienie, a w ostateczności darnie. Dziewczyny rzadziej dopuszczaliśmy do zabaw ze względu na to, że uważaliśmy je jako gorszy gatunek człowieka. Dlatego, że one o byle co beczały, nie potrafiły dosiadać konia i tak dalej. To ostatnie napawało nas szczególną dumą, wspomina autor pamiętnika z powiatu Opoczyńskiego w zbiorze Młode pokolenie chłopów. Matki załamują ręce. Pasionka zmienia ich dzieci. Jak zaczęły krowy pasać, to się tak kląć nauczyły, że wprost rozpacz brała słuchać przekleństw. Nie pomagała rózga, bo uciekały w pole jak dzikie zwierzęta, wspomina gospodyni spod Miechowa. Wielu mężczyzn w swoich wspomnieniach romantyzuje pasionkę, jednak część z nich realistycznie opisuje, co naprawdę działo się na pastwiskach. Samogwałt, gwałcenie dziewczyn i tym podobne rzeczy były na porządku dziennym.
Życie na pastwisku to jedno wielkie bagno moralne, w którym nurza się dusza dziecka, zatracając wszelkie cechy człowieka. Obraca się w małe zwierzątko, które stara się zaimponować drugiemu, podobnemu stworzeniu, ilością i sumą tych rzeczy, które w ich pojęciu świadczą o dojrzałości czy wyższości. Na pastwisku rodzą się myśli, gdzie by co ukraść, co zrobić komu na złość, wspomina mężczyzna, który spędził dzieciństwo pod puławami. Przez pierwsze lata, zanim stanie się istotne gospodarczo, dzieckiem nikt się właściwie nie zajmuje, a w najlepszym wypadku opiekuje się nim rodzeństwo, starsze zaledwie o kilka lat. Gorzej, jeżeli dziecko rodzeństwa jeszcze nie ma. Gdy dziecko nieco podrośnie, często oddaje się je do bogatszego gospodarza na służbę. Musi sobie zapracować na jedzenie. O losie służących w wiejskich gospodarstwach pisze ze zgrozą Zofia Lipina w Kobiecie Wiejskiej w 1939 roku, stwierdzając, że fatalne warunki służby to ukryta, jątrząca się rana w życiu społecznym wsi. Bogaci chłopi w charakterze służby zatrudniają zwykle dziewkę, parobka i pastucha. Mniej zamożni tylko dziewkę lub pastucha. Przeważnie służba przesiaduje po chlewach, stajniach i strychach i nie ma dla niej miejsca w domu mieszkalnym. Odżywia się służbę byle czym i byle jak. Dla siebie gotuje się grymaśne frykasy, a służbie rzuca się byle ochłap, nie bacząc na jej ciężką pracę. Służący chłopów pracują za byle co, bo rodzice pastuszków i dziewek boją się upomnieć o więcej, a wielu z nich to sieroty. Służba wiejska nie jest ubezpieczona, nie ma opłacanej kasy chorych, jak służący w miastach. Wyzyskiwani, nie liczący się wprost ludzie, ogłupieni pracą nad siły, pchają swoje smutne życie, niezdolni nawet do sprzeciwu, gdy im się dzieje krzywda. Ledwo taki z kołyski wlezie, a już hajda ze służby na służbę, od gospodarza do gospodarza, pisze Lipina i nawołuje kobiety, by zaczęły troszczyć się o swoich służących. Wiejskie dziewczyny, jeżeli nie pracują zarobkowo, stopniowo obarczane są coraz poważniejszymi obowiązkami, a wiele z tych prac przerasta ich siły fizyczne. Gruźlica, dysenteria, tyfus i brak możliwości leczenia dziesiątkują rodziny. Dzieci pozostają zdane tylko na siebie i najczęściej ratują się, służąc w zamian za utrzymanie. W 1921 roku 40% mieszkańców polskiej wsi to analfabeci. Najgorzej jest na wschodzie. Dotychczas w zaborze rosyjskim obowiązek szkoły nie istniał. Posyłanie dziecka do szkoły uznawano tam za zbytek lub zawracanie głowy. W nowo powstałej Polsce od 1919 roku wszystkie dzieci od 7 do 14 lat muszą chodzić do szkoły. Ale są i wyjątki. Jeżeli uczeń miałby przejść więcej niż 3 kilometry, albo gdy rodzice poproszą o zwolnienie ze szkolnego obowiązku z powodu choroby lub biedy. Najczęściej to matki organizują dziecku wszystko, co potrzebne, aby mogło pójść do szkoły. Z nabiału, który sprzedadzą, lnu, który wysieją, jajek, które zaniosą na targ, starają się uciułać, żeby było na tabliczkę, rysik, zeszyt, ubrania, buty. A gdy się nie uda, wtedy coś klecą albo oddają dziecku własne buty. Buty miał potworne. Jeden trzewik był mój, a drugi stary but ojca o dużym rozmiarze. Ale co miałam począć? Jak mnie nie stać było na lepsze okrycie, a chciałam koniecznie, żeby się nauczyli chociaż cokolwiek. Żeby chociaż syn potrafił list napisać, żeby umiał odczytać napisy nad sklepami. A jak dorośnie, żeby umiał odczytywać drogowskazy, gdzie prowadzą drogi w świat za pracą i chlebem, wspomina wyrobnica folwarczna, która wyprawiała syna do szkoły na początku lat 30. Jeśli dziewczyna ma braci, zwykle to oni stoją przed nią w kolejce do edukacji, bo jemu może się bardziej przydać, a jak pójdzie do wojska, będzie się potrafił podpisać. W drugiej RP dla wielu chłopskich rodzin, szczególnie dla starszego pokolenia, szkoła i edukacja to wciąż sprawy pańskie, a nie chłopskie. Tak było od wieków. Na początku lat 30. w miastach 98% szkół ma 7 klas. Na wsiach takich szkół jest zaledwie 4%. Pozostałe to szkoły jedno- i dwuklasowe. Brakuje nauczycieli, budynków, dobrej organizacji oraz woli. Dzieciaki chodzą więc kilometrami, często boso, do sąsiednich szkół. Ale nie zawsze da się dojść. Czytelnik ze wsi Łężyce pod Częstochową pisze list do Gazety Świątecznej, bo 70 dzieci ze wsi chodzi codziennie 4 kilometry w jedną stronę. Skracają sobie drogę, idąc przez łąki i wielkie trzęsawiska z wodą. Przychodzą więc do szkoły po pas mokre i nauczycielka suszy je przy piecu. Część klas to zwykłe chłopskie izby wynajmowane na szkołę. Na zachodzie zaledwie 3%, ale w centralnej Polsce aż 69% szkół to jedna izba, w większości nie nadająca się na klasę, kompletnie. Średnio 50 dzieci uczy się w klasie nie mającej 30 metrów kwadratowych. Ale w powiecie jędrzejowskim 59 dzieci musi pomieścić się w sali liczącej 6 metrów kwadratowych. Nauka w pierwszej i drugiej klasie trwa rok. Do trzeciej klasy chodzi się przez 2 lata, a do czwartej przez 3. Tego typu szkoły staną się teraz normą na wsi. W miastach natomiast będą powstawać szkoły drugiego i trzeciego stopnia, 6-klasowe i 7-klasowe. Aby dostać się do szkoły średniej, trzeba skończyć co najmniej szkołę 6-klasową. Nauka w gimnazjach pozostaje więc praktycznie poza zasięgiem chłopskich dzieci lub wymaga nadzwyczajnego trudu i pieniędzy. Awans społeczny, prowadzący zwykle także do materialnego, w przypadku dzieci chłopskich nadal jest wielkim wyzwaniem. Chłopskie dziecko należy do rodziny w sensie dosłownym, jest jej własnością, a ponieważ rodzice uważają się za zastępców Pana Boga, wymierzają kary, które niczym piekło w przypadku grzechów, mają się wydać dzieciom nieuchronne. Karanie fizyczne bardziej przypomina planowaną egzekucję niż reakcję emocji. Stanowi rachunek za przewinienie, którego spłaty nie da się uniknąć, a który wystawiany jest na zimno i bez skrupułów. Niemal zawsze według tej samej procedury, tym samym sprzętem, w to samo miejsce na ciele i w tym samym miejscu w domu. Kiedy się kładziesz, wiesz, co będzie dalej. To samo, co spotkało twojego dziada, pańszczyźnianego chłopa od pana, twojego ojca od nauczyciela, twoją matkę od ojca, ten łańcuszek zaplata się zgodnie z tradycją. Dopiero od niedawna słychać głosy oburzonych pedagogów. W 1937 roku Jan Czarnecki, publicysta Życia Dziecka, tłumaczy, na czym polega wychowanie w rodzinie wiejskiej. Dziecko ma stać się uległe, a więc musi się bać. Dlatego zawsze najskuteczniejsze okazują się bicie, wciry, baty. Bez nich, według chłopów, wyjaśnia Czarnecki, dziecko stanie się rozpuszczone jak żydowski bacior, wyrośnie na łobuza, nicponia lub szelmę. Wychować to znaczy to samo, co wycisnąć na dziecku swoje ja, zniewolić je do uległości wobec starszych, zaprawić do funkcji gospodarczej w rodzinie oraz przepoić religią. Gdy chłopskie dziecko trafia do szkoły, nauczyciele są przerażeni lub głęboko zasmuceni. Ma małe wymagania życiowe i dużą odporność na głód. Brak jakichkolwiek zainteresowań wykraczających poza krąg trosk i radości z pasaniem bydła związanych. Oto światek dziecka wołyńskiego, pisze Grzegorz Paszkiewicz, nauczyciel z Wołynia. Pamiętniki nauczycieli należą do lektur przygnębiających. Wnioski autorów z odległych sobie regionów Polski różnią się, jeśli chodzi o warunki materialne, w jakich dzieci są chowane, jednak bez względu na nie sytuacja dziecka wiejskiego wszędzie okazuje się dojmująco ciężka. W najgorszej są dzieci ze wschodnich, a więc najbardziej zaniedbanych regionów Polski. Polesia, Pokucia, Wołynia. Wilhelm Kalita, nauczyciel z Pokucia, opisuje swoich uczniów jako pogrążonych w apatii i ociężałych. Obserwowałem te pyzate, brudne twarzyczki nowo przybyłych do szkoły dzieci. Na twarzach i w oczach widoczny przestrach. Gdy im zaproponowałem zabawę, nie wierzyły. Przecież ich rodzice nie pozwalają na takie durnyci. A cóż dopiero nauczyciel, którym rodzice ciągle jeszcze swe dzieci straszą. Obserwacje nauczycieli potwierdzają, że dom chłopskiego dziecka to szkoła oschłości. Brak uczucia w życiu rodzinnym wywołuje ogólną nieczułość dzieci, brak współczucia dla cudzego bólu, nieszczęścia, kalectwa. Raczej jest to dla nich podnietą do drwin i naigrywań, pisze Władysław Ostafiński z okolic Drohobycza i ubolewa, że dzieci są bardzo niekoleżeńskie. Wiele trzeba, żeby je przyzwyczaić do tego, że koledze trzeba też pozwolić zajrzeć do książki, umaczać pióro. Ale może bieda pokucka i drohobycka w połączeniu z zimnym chowem naznaczyły silniej charakter dzieci? Może na przykład łowickie dziecko okaże się radośniejsze, mniej zahamowane i bardziej skore do współpracy? Tamtejszy nauczyciel Teodor Goździkiewicz pisze o regionie łowickim. Poziom kultury materialnej w porównaniu z innymi dzielnicami Polski wysoki. Domy duże, widne, wszędzie podłogi w mieszkaniach. Czy więc miejscowe dziecko czuje się szczęśliwsze? Nic na to nie wskazuje. Tutaj także, podobnie jak w innych regionach, uczniowie prześladują swoich szkolnych kolegów za inność. Stosunek dzieci do odmieńca sięga niekiedy granic okrucieństwa. Wyśmieją jego mowę, wydrwią jego ubranie, wykpią zachowanie się. Nie tylko mu nie pomogą, ale będą starać się szkodzić na każdym kroku. Znajdą zawsze okazję, żeby mu dokuczyć. Cokolwiek zrobi, wszystko będzie źle. Niedobrze, jeżeli jest zdolny i będzie się pilnie uczył. Jeszcze gorzej, gdy dziecko jest tępe i słabe robi postępy w nauce. A już najstraszniejsze, gdyby dziecko posiadło jakąś ułomność fizyczną. Pieszczot, uścisków i całusów dzieci wiejskie nie znają prawie. Matka to jeszcze może tam kiedy w wolnej chwili pogłaszcze dziecko po głowie, ale ojciec chyba tylko okaże swoją miłość dla dziecka, że przywiezie mu w święto obwarzanek z miasta. Rodzinę wieśniaczą zespala i podtrzymuje nie miłość, lecz wspólna praca w celu zgromadzenia środków do życia wykonywana, potwierdza Jan Czarnecki, dodając, że już same warunki, w jakich dziecko wiejskie się chowa, nie sprzyja prawidłowemu rozwojowi osobowości. Niedożywione dziecko nie może być pogodne. Popada w przygnębienie, czuje się bezradne, pokrzywdzone, upośledzone, lękliwe. O jakiej przyszłości marzą wiejskie dziewczynki? Wilhelm Kalita, nauczyciel z Pokucia, chce tego się dowiedzieć, więc przeprowadza na lekcji coś w rodzaju ankiety, której wyniki potwierdzają jego obserwacje. 35% uczennic pisze, że chciałoby zostać nauczycielkami. 27% pragnie mieć pieniądze i pole, by móc dobrze wyjść za mąż. 19% chce być po prostu dobra i uczciwa. 13% chciałoby jak rodzice uprawiać rolę. 6% chce być ładnymi, mieć piękne sukienki, pierścienie. 2 dziewczynki marzą o maszynie do szycia. Znajdują się i takie, których pragnienia nie należą do przyziemnych. Jedna chce wyjechać w podróż do Afryki, a druga pisać. Takie jak w książce są wiersze. Jeszcze inna udziela szokującej odpowiedzi, ale nauczyciela zupełnie ona nie dziwi. Chciałabym być krową i dawać mleko, bo dobrze by mi było w domu, pisze uczennica. A Wilhelm Kalita kwituje. Czy tylko jej? Zapewne i wielu innym dzieciom byłoby lepiej, gdyby były inwentarzem. Więcej by o nie dbano, bardziej odczuwano by ich stratę. Był to fragment z książki Joanny Kuciel-Frydryszak zatytułowanej Chłopki. Opowieść o naszych babkach. Książki Joanny Kuciel-Frydryszak Chłopki, opowieści o naszych babkach nie ma w naszej lokalnej londońskiej bibliotece. Można ją natomiast zamówić przez wypożyczalnię międzybiblioteczną Interlibrary Loan. Zamawiając przez internet ze strony biblioteki lpl.ca, telefonicznie dzwoniąc pod główny numer biblioteki 519-661-4600 bądź osobiście odwiedzając jedną z filii biblioteki. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
Zapraszamy do reklamy.